Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Gorąco było wczoraj w Sejmie. Byli tacy, którzy sugerowali, że od głosowania nad kolejną kadencją dla profesora Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego, no może zależy, czy dojdzie do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. O tym, ale także innych najważniejszych wydarzeniach politycznych ostatnich dni rozmawiam dzisiaj w kluczowym temacie z członkiem Rady Doradców Politycznych premiera, posłem PiS z Okręgu Konińskiego, prezesem Zarządu Okręgowego, doktorem inżynierem Witoldem Czarneckim. Dzień dobry Panie Prezesie, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry Panu, witam serdecznie wszystkich Państwa.
Za powołaniem profesora Glapińskiego na kolejną kadencję prezesa NBP głosowało 234 posłów, przeciw było 223. Nikt się nie wstrzymał od głosu, nie głosowało 3 posłów. No, większość bezwzględna konieczna do powołania pana prezesa wynosiła 229 głosów, czyli Zjednoczona Prawica, no, można powiedzieć, że miała 5 głosów na górkę. Jeszcze przed tym głosowaniem, jak wspominałem przed chwilą, byli tacy, którzy twierdzili, że przegrana w tym głosowaniu przez Zjednoczoną Prawicę może oznaczać wcześniejsze wybory. To faktycznie tak było? To było takie poważne głosowanie, ważne głosowanie?
No z całą pewnością to ważne głosowanie, ale jednak zademonstrowała prawica jedność i to musi budzić nadzieję, że dalej też będzie dobrze.
I wybory odbędą się?
W terminie zwykłym, zwyczajnym, nieprzyspieszonym.
Czyli w przyszłym roku.
Poseł... Tak mam nadzieję. No, to zależy oczywiście od zachowania naszych koalicjantów. Ale nie wydaje mi się, żeby ktoś tutaj ryzykował. No chyba, że się zdarzą jakieś nadzwyczajne sytuacje.
Do koalicjantów za chwilę przejdziemy, ale poseł Lewicy z Wielkopolski Karolina Pawliczak po głosowaniu napisała w mediach społecznościowych tak. Sejm pisowską większością powołał Glapińskiego na prezesa NBP. Czeka nas dalsze rujnowanie gospodarki, niszczenie polskiej złotówki i wierne podporządkowanie partii. Wstyd i hańba. Jak pan prezes odniesie się do tych zarzutów, do takiego ataku?
Co ja mogę powiedzieć? To smutne, że tak mówi, bo widać, że najrozsądniejsze to nie jest, co mówi. No musi coś powiedzieć, no to mówi, że to są bzdury, to jest oczywiste. No jest wojna. Tutaj posłowie i posłanki szczególnie, były bardzo emocjonalne i mówiły o tym. No widać, mądre ekonomistki, każda zjadła wszystkie rozumy i nie zauważały tylko jednego, że sytuacja się zmieniła, że to, co mówił pan prezes Glapiński przed wojną, to nie jest to samo, co jest w trakcie wojny. Jeżeli nie wybuchła wojna na Ukrainie, nie było wojny, to mógł coś przewidywać. Ale ta sytuacja nas zmieniła. Ta sytuacja wybuchu wojny prawdziwej, realnej, no jest na tyle znacząca dla Polski, że jego przewidywania wcześniejsze nie można dzisiaj ich weryfikować, bo to jest po prostu kompletny, to kompletny nonsens. No, jeżeli ktoś nie zauważa takiej sprawy, to o czym my z nimi możemy rozmawiać? No przecież chyba się coś zmieniło. A cytują wypowiedzi sprzed wybuchu wojny pana prezesa Glapińskiego i się dziwią, że się one nie sprawdzają. No, no czego się dziwisz? Człowiek kobieto.
No ale czy do posłów nie trafiają, nie docierają te informacje o inflacji w całej Europie, o inflacji nawet w Stanach Zjednoczonych, które no raczej mają silny pieniądz, można powiedzieć, prawda?
No smutno, ale nie trafiają. No nie trafiają. No to jest smutne, bo nawet nie ma próby zrozumienia, że jest się coś zdarzyło, coś wyjątkowego, coś dla Polski strasznego, bo ta wojna, no na szczęście nie dotyka jeszcze nas. Więc cała Europa się zmienia, NATO się potężnie rozszerza, Szwecja, Finlandia, ze strachu, bo przecież można walczyć w różny sposób, ale takiej wojny, jak się toczy na Ukrainie, no nikt u siebie nie chce. Dlatego się na to rozszerza i będzie się rozszerzało, bo przecież każdy chce żyć w bezpiecznym kraju. Oczywiście to kosztuje. Jeżeli chcesz zaryzykować i nie wydawać na zbrojenie, chcesz żyć sobie wygodnie, to do czasu będziesz, do czasu, kiedy wojska rosyjskie wejdą. No my akurat i to też dzięki rządom lewicy. Jesteśmy dzisiaj w NATO, bo lewica stąd przed wyborem, czy iść do NATO, wybrała NATO. No i za to jestem wdzięczny tym, którzy to wybrali, bo jakbyśmy się dzisiaj czuli, my, Polacy, gdybyśmy na przykład w NATO nie byli.
No tak, to prawda, pozrywane zostały łańcuchy dostaw i to pewnie też ma wpływ na tą rosnącą inflację, ale panie pośle, Sejm przegłosował propozycję rządu o największej chyba obniżce od kilku, jeśli nie kilkunastu lat podatku z 17 na 12%. Rząd twierdzi, że w kieszeniach Polaków z tego powodu ma zostać nawet 15 miliardów złotych, ale są ekonomiści, którzy znowu wskazują, że te 5% różnicy w podatku w kontekście 10-procentowej czy 12-procentowej inflacji to i tak tylko połowa.
No tak, ale jeżeli toczy się wojna, jeżeli podejmujemy nadzwyczajne wysiłki, jeżeli sam pan mówi, zostały pewne procesy gospodarcze poprzerywane, to coś się przerwało, to skutki tego na pewno nie mogą być pozytywne i nie mogę się spodziewać, że będzie mi lepiej, jak jest wojna. No, na Ukrainie mają lepiej, nie mają lepiej, bo oni są bezpośrednio zaangażowani w wojnę, ale jeżeli my jesteśmy blisko granic, jeżeli doszło do zmian już w polityce nie tylko europejskiej, ale światowej, no to za to płacimy, za ten wybryk Putina, za ten jego barbarzyński atak, no, płacimy wszyscy. I nie wiem, rząd tylko może zmniejszać straty, ale nikt nie może liczyć na to, że będziemy mieli jakiś wielki postęp, bo tak i tak jest nie najgorzej. Próbuje rząd ochraniać tych najsłabszych, płacą ci bogatsi, bo to w nich uderza też, ale nie mogę liczyć, że będzie tak dobrze, jak było przed wojną.
No, no to właśnie, panie prezesie, to wobec tego
to
jak...
To będzie boom gospodarczy, ale nie dzisiaj.
No właśnie, chciałem zapytać, to jak będzie, bo pan jest też w gronie doradców politycznych premiera. Bierze pan udział w tych nieoficjalnych, czy tam mniej oficjalnych, albo mniej dostępnych dla prasy spotkaniach. I co tam słychać? Niech nam pan coś zdradzi. Jakie są przewidywania, jeśli chodzi o inflację? Czy ona będzie nadal rosnąć? I co z gospodarką?
Pan premier Morawiecki mówił, że z inflacją to jest tak, byśmy trzeba być bardzo ostrożnym, uważnym, bo jeżeli przyrównywał do takiej butelki, gdzie jest gaz i go wypuszczę. Wypuszczę, ale włożyć z powrotem cukrą. Dlatego jest tak niesamowicie ważne walka z inflacją, żeby ona była w jakichś w ramach, utrzymać to, bo to, że będzie wzrost, to jeszcze jakiś czas z tą pewnością do inflacji będzie dochodziło, bo i będzie inflacja. To z tym na pewno nie poradzimy sobie sami, jak żaden z krajów sobie z tym nie poradzi, że nagle inflacji nie mamy. Natomiast to, co rząd musi zrobić, to jakby dwa sprzeczne cele. Z jednej strony musi ochronić tych najsłabszych, którzy mają najtrudniejszą sytuację kredytobiorców, którzy muszą oddawać kredyt, no, ale są jakieś próby wakacji kredytowych, żeby...
Tak, zapowiedź obligacji, sprzedaży obligacji oprocentowanych na wysokości około 5%
i tak
dalej.
No są pewne propozycje, ale nie mogę się przewidywać, że będzie bardzo dobrze. No, jesteśmy w państwie frontowym. Nie będzie jeszcze bardzo dobrze, bo być nie może, bo obiektywnie być nie może.
Panie prezesie, na chwilę zmienię temat. Anna Siarkowska przeszła do Solidarnej Polski, a lider partii tworzącej wciąż Zjednoczoną Prawicę Zbigniew Ziobro zapowiada, że to może nie być koniec transferów. Chciałem zapytać pana, PiS stracił taką siłę przyciągania, czy może to są tylko takie, czy to jest tylko może taki rodzaj przeciągania liny w rodzinie?
No, Solidarna Polska ma pewną przewagę nad PiS-em w wyborach, bo zawsze startuje z naszych list i procesie jest silna, Solidarna Polska jest dobry nasz partner, ale im łatwiej zdobywać miejsca w parlamencie niż, bo cały wysiłek kierują na jednym pośle, a my musimy obstawiać całe listy i w wyniku tego nasi posłowie, na przykład jest lista składająca się z 24 kandydatów, to wszyscy zbieramy głos, oni cały wysiłek partii wkładają tą jedną i nigdy nie dają więcej niż mandatów, których się spodziewają mogą zdobyć. Czyli jak się spodziewają w jakimś okręgu, że moglibyśmy zdobyć dwa mandaty, to są w stanie wystawić dwa mandaty, ale jeżeli wiedzą, że w tym okręgu jest szansa tylko jeden, to nie licz na to, że a ty musisz opowiedzieć wszystkie miejsca i w wyniku tego nasze głosy są bardzo mocno podzielone i ta osoba, która pochodzi z tej partii, mimo że nie ma takiego poparcia, na przykład może być taka sytuacja, ja powiem skrajna, że może być, była taka, że 150 tysięcy zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, a nasi koalicjanci zdobyli 50 tysięcy czy 40, a w wyniku podziału Donta oni mają dwa mandaty, my trzy.
Czyli co, będą zmiany w tym, sposobie
to tego nie wiem oczywiście.
Przekazywania miejsc i ustalania miejsc, a czy listy już zaczęły się układać? Zaczęły być formowane?
Ja zawsze, Ja zawsze myślę o listach, bo po wygranych wyborach zawsze myślę o tym, żeby odtworzyć albo poprawić.
To a propos myślenia o listach, jak informuje Wirtualna Polska, powołując się na swoje źródła z Prawa i Sprawiedliwości, piszą tak. Jarosław Kaczyński chce odsunąć lokalnych baronów partyjnych od władzy w terenie, bo uważa, że przez nich działacze PiS się rozleniwili. To jest cytat. Czy to prawda? Na czym ma to polegać, to odsuwanie tych baronów i czemu służyć, panie prezesie?
No, z całą pewnością odmłodzenie partii jest potrzebne. No, mówię to jako człowiek, który ma prawie 70 lat. Oczywiście odmłodzenie partii jest potrzebne, bo młodość to dodatkowa energia, wysiłek, którego stary człowiek nie jest w stanie podjąć. Bo to wymaga nieprawdopodobnej sprawności fizycznej, trzeba jeździć.
Ale w praktyce to jak to będzie wyglądać?
Ale no, ja myślę jednak, że ważą się pewne koncepcje, czy wrócimy do... ale to wszystko jest w chwili powstawania, nie, bo to komitet polityczny też...
Czyli nic konkretnego nie usłyszymy dzisiaj, bo musimy za chwilę kończyć, dlatego tak dopytuję.
Nie może pan usłyszeć, ale z pewnością bierzemy, rozważamy scenariusze innej budowy partii. Innej budowy, tutaj pan innej budowy, większej koncentracji przywódców partyjnych na pracy w terenie, a jeżeli ktoś jest miejscem, to mu na przykład trudno taką funkcję wykonywać, bo jest zajęty jednak swoim działaniem.
Panie prezesie, mam jeszcze minutkę, więc jeszcze dwie sprawy. Czy opozycja zabiega pana zdaniem o katastrofę humanitarną w Polsce po przejęciu przez nas ponad 3 milionów uchodźców wojennych? Jej przywódca Donald Tusk jako szef największej partii w Europarlamencie, no można powiedzieć, że nie kiwnął palcem, by Unia udzieliła finansowego wsparcia dla Polski. Kraju, który zaczyna w Ameryce zaczyna być Polska wymieniona jako kandydat do pokojowej Nagrody Nobla. Słyszeliśmy o tym z ust byłej ambasador USA w Polsce.
Bacher. To byłoby bardzo sprawiedliwe, bo Polacy zachowali się w sposób wyjątkowy. No, pokazali wielkość narodu polskiego. Ja tylko się dziwię, gdzie są tacy pisarze, jak pani Tokarczuk, i tego oni nie widzą. Czy padło chociaż jakiekolwiek dobre słowo? Gdzieś coś by się drobnego stanie, to cały świat ma słyszeć i zabierają głos w tak ważnej sprawie. Pani Olga Tokarczuk, laureata Nagrody Nobla, milczy. Nie powinna o tym mówić, jak się fantastycznie zachowujemy.
A postawa opozycji wobec tego kwestii uchodźców?
Ale sami tu gadają jedno, ale jak po czynach ich poznacie i zachowania na przykład pana Trzaskowskiego są bardzo dobre. No, więc to jest tak, z jednej strony przywódca coś mówi, no ale po nim czegoś można się spodziewać, ale jednak nie wszyscy się tak zachowują, jednak i samorządowcy, platformy się też ten nurt pomocy Ukraińcom wpisują. To zauważam.
Ale Donald Tusk zaatakował polityków Solidarnej Polski, twierdząc, że to przez nich Unia Europejska blokuje Polsce pieniądze z KPO, ale Patryk Jaki, eurodeputowany, wyliczył, że w parlamencie doszło łącznie do ponad 100 debat i rezolucji o blokowaniu Polsce pieniędzy. Wszystkie, jak mówił, na wniosek partii Tuska.
No i nie jest oczywiste, to tu działa na rzecz Polski, jak to działa w interesie Polski, jak to przeciw Polsce. I tego nie widzi, że działa przeciw Polsce. To jeszcze nawołuje więcej. Ta partia nie jest partią nijaką, tylko jest partią największą partią w Parlamencie Europejskim. Mhm. A to jest jej przywódca. To chyba stać go na to, że widzi, jaki jest wysiłek narodu, swojego państwa, rządu, narodu.
Ale pan go wysiłku nie widzi u pana premiera Tuska.
No nie widzę, a nie wiem, co on robi. Bo bardzo chętnie
musimy
jeżeli by powiedział, że on zadziała w interesie Polski, to bym bardzo chętnie to zauważył. Ja nie widzę, żeby działał w interesie Polski.
Bardzo panu dziękuję za znaleziony poranny czas i za rozmowę.
Kłaniam się. Do widzenia panu i do widzenia państwu.
Prezes poseł PiS z Okręgu Konińskiego, prezes zarządu okręgowego, dr inżynier Witold Czarnecki był gościem kluczowego tematu. Dziękuję także państwu za teraz i zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym będzie o polityce także, ale i o najciekawszych propozycjach na weekendową noc muzeów. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.